Magdalena Faszcza jest moim i Państwa gościem w dzisiejszym wydaniu audycji Lady Gada, czyli Kobiety przy mikrofonie. I tak, Magdo, powiedziałaś o tym, że jak widownia jest dobrze wyedukowana, to wie, jak się zachować. Wiesz, no, ja na przykład kompletnie nie wiedziałam o takich rzeczach i gdybym, nie daj Boże, trafiła na taki koncert, to pewnie byłabym z tych, co klaszczą. I nie wiem, czy bym trafiła w rytm, czy nie. Ale faktycznie, wybierając się na tego typu wydarzenie, no dobrze jednak znać ten savoir-vivre. Ty wychowywałaś swoją widownię, bo w Olsztynie takie pokazy no, też prezentujesz od wielu, wielu lat.
Tak, tak. Staram się zawsze dyskretnie przemycić tych kilka takich informacji na początek, żeby widownia jakby wiedziała, też dobrze czuła się komfortowo. Oczywiście nie. Polska jest jednak, i koncerty w Polsce no, mają też trochę inny charakter. Tutaj nie czarujmy się, dajemy większą taką dozę zrozumienia dla pewnych wydarzeń, które się dzieją w czasie koncertu spontanicznie. Jeżeli ktoś spontanicznie wstaje, zaczyna klaskać albo coś zaczyna robić, co wynika z jego potrzeby, to absolutnie nikt mu tutaj nie robi z tego tytułu żadnych wymówek i nawet to jest w sumie bardzo miłe. I zresztą artyści, którzy przyjeżdżają do Polski, też to rozumieją. Rozumieją i jakby tutaj to jest troszeczkę inaczej. Natomiast w Hiszpanii to rzeczywiście, szczególnie w Andaluzji, jeżeli już tam się jedzie, jest się w Sewilli, czy w Jerez, czy w Kordobie, czy w Granadzie, w tych kolebkach flamenco, to tamtejsze tabla no, rządzą się pewnymi i tam można zostać uciszonym. Czyli jeżeli taki, powiedzmy, turysta zaczyna zbyt radośnie reagować na pewne wydarzenia, które się dzieją na scenie i troszeczkę zdaniem widowni czy artystów przeszkadzać, to przez widownię, tą taką najbardziej tam, powiedzmy, takich lokalesów, zostanie lekko uciszony, na zasadzie czy tam poklepią go po ramieniu, czy tam mu jakoś dadzą mu delikatny znak, żeby się opanował. Natomiast robią to grzecznie, z uśmiechem i jest to... Później po koncercie bardzo chętnie wchodzą w jakąś dyskusję. Można się wtedy dowiedzieć, dlaczego tak się zachowali. To nie jest z ich strony jakieś takie agresywne, absolutnie.
Gdzie ty stawiałaś pierwsze kroki jako właśnie tancerka flamenco? No bo też musiałaś się tego nauczyć. To były jakieś długie wizyty w Hiszpanii?
To były i wyjazdy do Hiszpanii, ale to były też warsztaty, które na szczęście organizowane były w Polsce przez moje ówczesne nauczycielki, teraz od wielu lat koleżanki. Warszawa, Gdańsk, Sopot, Wrocław. To były takie duże ośrodki flamenco. Największe Warszawa i Wrocław. Od zawsze i do tej pory to tak funkcjonuje. Był też czas, że sama zapraszałam różnych artystów na warsztaty, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Także moje uczennice miały też okazję tutaj w Olsztynie próbować takich warsztatów z kimś, kto ma już większe doświadczenie, czy wręcz z gwiazdami, zdarzało się również. Ale tak najczęściej to wyjazdy do szkoły flamenco, albo takie wyjazdy, gdzie pobyt jakby był w szkole. Jeden z pierwszych to był taki pobyt połączony z nauką hiszpańskiego i nauką flamenco i mieszkałam na terenie szkoły, więc to najmilej wspominam. Praktycznie przez ścianę z gitarzystą, który też tam się uczył, więc od rana praktycznie nie było budzika, bo od rana on nas budził gitarą, bo on już się szykował na swoje lekcje. Później było, o 10 zaczynało się tupanie, bo cały budynek chodził, bo szkoła była na parterze, nasz apartament był na górze, ale to i tak cała kamienica, że tak powiem, drżała od tego stepowania. Także cały dzień tak nam upływał. Oczywiście wieczorem zwiedzanie miasta i poznawanie tych zakątków, o których wcześniej opowieści różne słyszałam od moich koleżanek, które już tam były wcześniej. Później to zaczęły się już bardziej takie wyjazdy na festiwale. Festiwale, czyli duże imprezy, gdzie już w ciągu tygodnia, dwóch tygodni można było obejrzeć jakieś genialne spektakle, koncerty. Takie skumulowanie, bo jeżeli już się dokonało tego wysiłku finansowego i organizacyjnego, żeby wyjechać tam na południe Hiszpanii, no to trzeba było na ten program, że tak powiem, naładować. I był czas, i mam nadzieję, że ten czas wróci, że zabierałam też ze sobą dziewczyny z Olsztyna i z okolic, i z Warszawy, też koleżanki z Gdańska, które jeździły z nami i miałyśmy taką ekipę, bywało, że i do 17 osób, jechałyśmy taką większą grupą. Wynajmowałyśmy mieszkanie tam właśnie, czy w Sewilli, czy w Jerez i brałyśmy udział w warsztatach i w tych koncertach właśnie dziewczyny poznawały też Andaluzję, także do tej pory z większością mam kontakt, wszystkie to mile wspominają i każda ma nadzieję, że to jeszcze ten czas wróci.
A miałaś takie kryzysy gdzieś po drodze, że no nie, już dość, nie będę się tym zajmować. Czy zawsze, jak nie wiem, brałaś udział w jakichś warsztatach, czy właśnie w wyjazdach, to zawsze tak buzowało w tobie i chciało się po prostu. Mhm.
Kryzysy były być może bardziej na tle tego, czy jeszcze uczyć, czy nie uczyć, bo tutaj jako nauczyciel jestem od wielu lat jednak w takiej roli nauczycielki i tutaj może się zdarzały kryzysy, bo były momenty, kiedy zaangażowanie we flamenko, zainteresowanie flamenko było zdecydowanie większe. To były początki mojego prowadzenia szkoły, czyli 2002, 2003, 2004, kiedy najpierw pracowałam jeszcze jako etatowy nauczyciel tańca, później założyłam własną szkołę od 2005. Ten początek był naprawdę bardzo inspirujący, duże było zainteresowanie. Mnóstwo osób się przewinęło przez te zajęcia, naprawdę, to były setki osób w sumie przez tamte lata. Oczywiście nie wszystkie zostały, ale widziałam wtedy po osobach, które przychodziły, większe takie w oczach, większy ogień. A później przyszedł taki moment, kiedy to zaczęło słabnąć i to myślę, że to są właśnie te lata ostatnie, kiedy w ogóle zmienił się bardzo rynek. Z jednej strony mam więcej ofert, takiego czasu spędzanego po pracy, no to oferty jest teraz bardzo dużo. Kiedyś prawie nie było nic, było niewiele. Teraz jest bardzo dużo, w związku z tym na pewno rynek się trochę rozproszył, ale też coś takiego się zadziało w ludziach. I to jest niestety, to już parę osób mi to jakby zgadza się ze mną, nawet niedawno słuchałam rozmowy z moją koleżanką, też nauczycielką flamenko z Warszawy, która dokładnie ma ten sam intensywne takie doznanie, że w ludziach jest w tej chwili mniej takiej, jak ona to pięknie nazwała, hojności, ale takiej hojności związanej z tym, że mogą swój czas bardziej oddać czemuś, tak? W tej chwili jesteśmy bardziej w takiej właśnie relacji klient i usługodawca, czyli raz w tygodniu, nie zmęczyć się, przyjść na godzinę z haczykiem, na zegarek patrzeć już pod koniec zajęć, czy już, bo spieszę się do kolejnych zajęć, więc jakby trudniej już jest o ten ogień, a w związku z tym też trudniej o takie zwierzę, które ma wyłazić właśnie tańcząc tę formę. Taka refleksja, oczywiście to nie dotyczy wszystkich, są wyjątki. Mam uczennice, które tańczą u mnie praktycznie od początku, więc to już jest, licząc od początku założenia szkoły, no to 15 lat prawie, więc to jest długi czas, więc one powiedzmy, że załapały tego bakcyla i one sobie pewnie już nie wyobrażają inaczej. Ale teraz, tak ostatnie 2-3 lata, no to znaleźć takie osoby z takim zaangażowaniem, takim i ze skłonnością do tej regularności, bo flamenko, tak jak wiele innych form, jeżeli nie robimy tego regularnie, to nie wchodzi nam to w nawyk. Jak nie wchodzi w nawyk, to po jakimś czasie przestaje nam to wychodzić. Przy pierwszej porażce postanawiamy, dobra, to sobie dzisiaj odpuszczę, a pójdę sobie na jogę, a może sobie pójdę pobiegam, bo to w sumie taniej i więcej się spala kalorii podobno, chociaż to nie do końca jest prawda. W związku z tym, tak, brakuje mi w tej chwili i nad tym właśnie ubolewam trochę, ale na razie to obserwuję i patrzę, w którą to stronę pójdzie. Wierzę w to, że to jeszcze wróci, że może właśnie teraz po tej epidemii troszeczkę przewartościujemy swoje jakieś takie podejście do życia i zaczniemy na nowo znowu wracać do rzeczy, które po prostu trzeba robić, bo warto, ale głęboko, a nie tak tylko powierzchownie.